Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat Stany Zjednoczone, Europy, a przyszłość Polski. Bardzo serdecznie witam gości naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia, w telewizji Trwam i Radia Maryja w Toruniu jest z nami pan minister Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska Solidarna Polska. Szczęść Boże, panie ministrze.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Natomiast w Brukseli jest poseł do Parlamentu Europejskiego pan Patryk Jaki, także Solidarna Polska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. We środę TSUE orzekł, że mechanizm warunkowości jest zgodny z prawem unijnym. Polski rząd wskazuje, że wyrok wpisuje się w próbę zawłaszczania nowych kompetencji, które nie wynikają z traktatów. Natomiast dzisiaj w Warszawie rozpoczęła się trzydniowa wizyta członków Europarlamentu, mająca sprawdzić stan praworządności. Przybyli do Polski członkowie komisji m.in. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz spraw konstytucyjnych. Pan minister Patryk Jaki, panie ministrze, co jest z tą praworządnością w Polsce?
To temat praworządności jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celu, strategicznego celu Niemiec, który mają wobec Polski. I być może warto w tej chwili zarysować taki szerszy kontekst tych wszystkich zdarzeń. Otóż w Polsce generalnie jest taka, elity intelektualne, polityczne mają takie tendencje do zajmowania się sprawami, które są kompletnie nieistotne. Te szczególnie lewicowe, uniwersyteckie zajmują się gender i innymi sprawami. Te polityczne i medialne zajmują się Pegasusem. A w ogóle to taki próbują spór w Polsce, również ten, spłycić do takiej dychotomii, która polega na tym, że albo jesteś za Europą, albo jesteś antyeuropejski. Wszystko w takiej bardzo płytkiej formie. Natomiast sprawa jest dużo poważniejsza. Mianowicie musimy spojrzeć na ten kontekst geopolityczny. To znaczy zmienia się sytuacja polityczna na świecie. I teraz tak. Wszyscy najważniejsi gracze mają swoje plany. To znaczy plan ma Rosja. Widać, że Rosja jest zainteresowana tym, aby odbudować swoją strefę wpływów, która byłaby podobna do tej z czasów Związku Radzieckiego i bardzo konsekwentnie chce poszerzać swoją strefę sprawczości. Teraz, jeżeli chodzi o... Teraz widzimy to, co się dzieje na Ukrainie i to jest plan Rosji. To znaczy zbudować tutaj, odbudować swój Związek Sowiecki. Niemcy mają również swój plan, dlatego widzą, że Europa generalnie słabnie i znaczenie Europy jako miejsca ważnego politycznie będzie spadało, chociażby ze względu na to, że kierunek siły politycznej raczej zmierza na oś Pacyfiku. I tam raczej rozstrzygnie się starcie o prymat polityczny na świecie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dlatego, że Stany Zjednoczone nie zauważyły, jak Chiny im bardzo mocno uciekają we wszystkich najważniejszych, w większości najważniejszych kwestii, których się porównuje siłę polityczną danego państwa. No i w związku z tym, że Stany Zjednoczone traciły lata i przepalały ogromną ilość pieniędzy, używając takiego języka młodzieżowego na spory w Iraku, w Afganistanie, a w tym czasie Chiny się konsekwentnie rozwijały. No i w związku z tym Stany Zjednoczone zobaczyły, że już jest bardzo ciężko. Trump jeszcze próbował coś z tym robić, blokadą handlową, ale zauważył, że po prostu to już jest za późno. To już jest za późno. Chiny już tak mocno urosły. I w związku z tym w przyszłości należy się spodziewać starcia o nowy podział siły politycznej na świecie. I skoro Stany Zjednoczone będą musiały skoncentrować się na Pacyfiku, a nie wszędzie mogą być, no to siłą rzeczy mniej będą w Europie. Niemcy to rozumieją i w związku z tym próbują Europę podporządkować sobie. Mają taką plan Middle Europy 2, którą miał swego czasu Bismarck, tylko już dzisiaj nie próbują tego robić za pomocą siły militarnej, tylko próbują podporządkować sobie Europę za pomocą siły instytucjonalnej i stworzyć takie Stany Zjednoczone Europy, które, gdzie Niemcy będą siłą dominującą. Dla nas jest to ogromny problem, dlatego że u podstaw tworzenia tego projektu leży przekonanie, które zawsze doprowadzało do konfliktów i wojen w Europie, dlatego że jeżeli Państwo spojrzycie, właśnie tutaj wracam do tego momentu, tej kwestii, tej praworządności, jeżeli Państwo spojrzycie na te wszystkie raporty dotyczące praworządności, to za każdym razem one się odnoszą do raportu Komisji Weneckiej. Oni mówią, o, eksperci z Komisji Weneckiej mówią tamto, do konkretnych raportów. Problem polega na tym, że mało kto te raporty czyta, a ja mam tego przypadłość, że czytam te dokumenty i w tym raporcie Komisji Weneckiej jest mowa o tym, że ponieważ my wielokrotnie mówimy, no co wy się Polski w ogóle czepiacie, bo w Polsce Polski się czepiają dlatego, że u nas jest rzekomo upolityczniony sposób wyboru sędziów, a przecież Niemczech jest dużo bardziej upolityczniony, a nasz system wyboru sędziów jest dokładnie taki sam jak w Hiszpanii, gdzie notabene ojciec wspominał o dzisiejszej misji, która jest w Polsce, której przewodniczy był minister sprawiedliwości w Hiszpanii i on Polskę chce tutaj, prawda, pouczać, kiedy w Hiszpanii jest dokładnie taki sam system jak w Polsce. Ale ten raport Komisji Weneckiej tłumaczy ten paradoks, dlatego raport Komisji Weneckiej mówi, że są demokracje, gdzie mogą być bardziej upolitycznione systemy wyboru sędziów czy też wymiaru sprawiedliwości, ale to są demokracje, które mają lepsze tradycje i lepszą kulturę. No ja chcę przypomnieć, że wszystkie wojny w Europie i wszystkie problemy w Europie zaczynały się od tego, że uznawano, że są jakieś narody lepsze i są jakieś narody gorsze. I niestety problem z tym projektem niemieckim wspólnej Europy polega na tym, że on wychodzi z założenia, że są państwa lepsze, takie jak Niemcy, i są państwa gorsze, takie jak Polska. I dlatego ten projekt nie może się udać i dlatego Niemcy wykorzystują swoje siłę instytucjonalną, żeby pognębić Polskę, właśnie dlatego, że oni uważają, że po prostu reprezentują jakiś wyższy poziom człowieka. Oni tego tak nie nazwą, ale o to im tak naprawdę chodzi. Polska ma, oni wykorzystują instytucje europejskie po to, aby Polskę sobie całkowicie podporządkować. I do tego właśnie służy też wyrok TSUE, dlatego że oni sobie wymyślili, bo to jest tak, jak porównujemy tą sytuację w ogóle w Polsce i w Polsce i w Niemcy Polska, a Rosja Ukraina. Tak naprawdę Putin walczy dokładnie o to samo w stosunku do Ukrainy, co Niemcy w stosunku do Polski. Znaczy Putin walczy tam o poszerzenie swojego pola sprawczości na Ukrainie, dlatego że okazało się, że prezydent Zełenski jest wyjątkowo sprawnym politykiem i zaczął konsekwentnie odbierać za pomocą takiej nowej Rady Bezpieczeństwa, którą tam powołał, między innymi, pola sprawczości Rosji, zaczął odbierać majątki oligarchom rosyjskim, zaczął odbierać im kluczowe elementy infrastruktury, od energetycznej po inne kluczowe elementy infrastruktury wodociągowej i tak dalej. Zaczął odbierać im media. Tydzień temu po raz pierwszy na Ukrainie, odkąd Ukraina istnieje, nie było żadnego prorosyjskiego medium właśnie w tym państwie. No i Putin uznał, że jeżeli to ma być jego strefa wpływów, to już jest ostatni moment, żeby zrobić w cudzysłowie porządek na Ukrainie. On walczy o to, aby poszerzyć swoje pole sprawczości. On nie musi napaść na Ukrainę i jej całkowicie podporządkować. On po prostu, jemu tylko zależy na to, żeby Ukraina była od niego uzależniona, żeby on tam miał swoje pola sprawczości, swoich oligarchów, swoich polityków, którzy tak jak zwykle, jak w drzewie to bywało na Ukrainie, będą o wszystkim decydować. I Niemcy w stosunku do Polski walczą dokładnie o to samo, to znaczy, żeby o poszerzenie swojego pola sprawczości. Oni mają swoje cele, tylko nie używają do tego szantażu militarnego, tylko instytucjonalnego. Oni mają tak samo, jak Putin ma swoich polityków, których chce obsadzić w Kijowie, tak samo Niemcy mają swojego polityka, Donalda Tuska, którego chcą obsadzić w Polsce, który jest proniemiecki, którego prekursorka, i tego nawet nie ukrywał jeden z założycieli, Paweł Piskorski, KLD, że była finansowana od samego początku z pieniędzy niemieckich. Dalej projekty Platformy Obywatelskiej, te najważniejsze polityczne, są współfinansowane z fundacji niemieckich. I oni po prostu stawiają na Niemcy. I bardzo dobrze wiedzą politycy niemieccy, że żeby sobie podporządkować Polskę, muszą tu osadzić kogoś swojego. I do tego służy ta cała operacja z TSUE, dlatego że TSUE rozszerza sobie swoje kompetencje w taki sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerza sobie kompetencje w taki sposób, żeby miał możliwość w przyszłości zmiany każdej decyzji władz polskich. Dlatego to jest bitwa o suwerenność. Ponieważ w traktatach jest zapis, który mówi o tym, że Unia Europejska może zajmować się tylko tymi obszarami, które zostały jej wytransferowane. Na tym polega nasza umowa traktatowa. Unia Europejska sama w sobie nie ma żadnych kompetencji, tylko te, które państwa przekazały. Problem polega na tym, że nigdy nie przekazaliśmy im kompetencji na przykład do tego, żeby zajmować się organizacją sądownictwa, ale również na przykład sektorem energii. Tutaj mówię na przykład o Turowie. To są wyłączne kompetencje państw członkowskich. A mimo to oni to robią. Robią to rozszerzając swoje własne kompetencje po to, aby w przyszłości mogli de facto rządzić Polską. Oczywiście oni nie robią tego już tak na po prostu tak jak to robi Putin, tylko próbują dobrać do tego filozofię, ubrać to w sądownictwo i tak dalej, ale generalnie chodzi o to samo. No i to jest kluczowe pytanie, ojcze, które chcę postawić, może kończąc tą pierwszą część swojej wypowiedzi. Gdzie w tym wszystkim ma być Polska? No bo widzimy, Rosja ma plan, Niemcy mają plan, prawda? A gdzie Polska? I moim zdaniem z Polską jest tak. Kończy nam się już w tej chwili, jak widać, czas spokojny. Jeżeli Putinowi uda się napaść na Ukrainę i podporządkować sobie Ukrainę, no widać niestety analogię do Czechosłowacji z 1938 roku. To znaczy Polska będzie otoczona już w tej chwili, bo przy okazji Putin podporządkował sobie Białoruś, prawda? A już nie chcę wchodzić w to, tu pewne błędy również były popełnione, jeżeli chodzi o Białoruś, ale Polska już będzie otoczona, Kaliningrad, Królewiec były, prawda? Białoruś, Ukraina. No z tej strony wschodnio północnej będziemy mieć naprawdę bardzo ciężko. No i jeżeli ktoś myśli, że Putin zatrzyma się w tym miejscu, no to moim zdaniem musi być naiwny. Po prostu Polsce w tej chwili już, znaczy kończy się czas, i to jest apel do wszystkich Polaków, znaczy kończy się czas, gdzie mogliśmy sobie swobodnie wybierać pomiędzy takimi postawami, które w Polsce są bardzo popularne, pomiędzy polskością a kosmopolityzmem. Kończy się już ten czas. Jeżeli my dzisiaj chcemy, żeby Polska nigdy nie została poważnie zaatakowana, to musimy mieć silne państwo. A żeby mieć silne państwo, potrzebujemy wreszcie zrobić porządek w sądownictwie. To znaczy nie rebelia, która trwa, i są jakieś pomysły również w naszym obozie, żeby ta rebelia była, żeby dawać jeszcze paliwo tej całej rebelii, bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Polska znalazła się pod poważnym zagrożeniem, a sądownictwo jest wyjęte do Brukseli, czyli pasz do Niemiec, a Niemcy przecież, jak wiadomo, w pierwszej kolejności będą wybierały interes rosyjski, a nie polski. Przecież to widzimy każdego dnia, obserwując ten cały spór. Pamiętajcie państwo, że przecież Ukraina strategicznie postawiła nie na Polskę, ale na Niemcy. I dzisiaj wszyscy tego żałują. To znaczy wszyscy tego żałują, dlatego że okazało się, że Niemcy, no o dziwo, oszukują, prawda? I mogą im wysłać teraz co najwyżej 5000 hełmów. I nie miejmy żadnych złudzeń. Jak przyjdzie co do czego, to Niemcy z Polską postąpią dokładnie tak samo. To znaczy oni dzisiaj w ogóle nie są pewni, czy oni bardziej są w NATO, czy bardziej grają z Rosją, gdzie mają swoje strategiczne projekty gospodarcze. My musimy wzmacniać państwo polskie. Musimy bardzo szybko, mamy już niewiele czasu, czyli tak, budować armię, i dobrze, że to się dzieje. Mamy nową ustawę o obronności. Musimy budować suwerenność naszego sektora energetycznego, i o tym powie pewnie więcej pan minister Ozdoba, dlatego że jeżeli my się uzależnimy w tej chwili od rosyjskiego gazu, tak jak Ukraina to zrobiła kiedyś za pomocą swoich oligarchów, to w sytuacji konfliktu staniemy się bezbronni, bo dzisiaj to jest element normalnie prowadzenia konfliktów, budowania pewnie przewagi, asymetrii w sytuacji już realnego teatru wojennego, gdyby taki, mam nadzieję, że nikt taki nie nastąpi, ale gdyby taki nastąpił, to będzie miało to absolutnie znaczenie. Musimy się uniezależniać od tych wszystkich instytucjonalnych hamulców gospodarki. Można by tutaj dłużej było opowiadać o pakietach mobilności i tak dalej, które były przeciwne temu, co Unia robi. Teraz Unia chce w ogóle iść w kierunku harmonizacji podatków. My nie mamy już w tej chwili czasu. My musimy się media. O, jeszcze jedna rzecz. Znaczy, Zełenski zobaczył, że nie jest w stanie przecież zjednoczyć narodu ukraińskiego w obronie przeciwko Rosji, jeżeli rosyjskie media będą ciągle mieszały ludziom w głowach i będą pokazywały, że to Rosja tak naprawdę dobrze robi, napadając na Ukrainę. W Polsce mamy przecież problem taki, że ogromna część mediów dalej pokazuje na przykład Putina, i to ważnych mediów w Polsce, pokazuje Putina jako człowieka wręcz niemalże supermana, prawda? I chodzi o to, i to jest apel do wszystkich elit politycznych, również z naszego obozu, ale i szerzej, do wszystkich elit politycznych. W Polsce mamy dzisiaj w sytuacji zagrożenia zewnętrznego, na razie Ukrainy, ale generalnie zagrożenia, które może rosnąć, zamknąć. My dzisiaj jak nigdy potrzebujemy silnego państwa i potrzebujemy ludzi, którzy chcą silnej Polski i są bardziej i w sytuacji, kiedy będą mieli do wyboru bycie kosmopolitą i bycie Polakiem, wybiorą Polskę, jeżeli chcemy, żeby Polska potrafiła się w tej sytuacji bronić. I to jest dzisiaj najważniejsze przesłanie w kontekście pytania, które ojciec zadał na samym początku.
Bardzo dziękuję. Pan minister Patryk Jaki do Brukseli powrócimy za chwilę. W Toruniu z nami jest pan minister Jacek Ozdoba. Pytanie, które sobie stawiamy w temacie rozmów niedokończonych, to pytanie dotyczące przyszłości Polski. Trwa ogromna batalia, ważna batalia, w której przyszło nam zmierzyć się po raz kolejny z koniecznością walki o suwerenność naszej ojczyzny. Tę suwerenność, o której pan minister Jaki mówił, wielopłaszczyznowo rozumianą, szeroko rozumianą, panie ministrze.
No tak, no, główne osi sporu to w tej chwili oczywiście jest kwestia tak zwanej praworządności i tej całej dyskusji czy agresji instytucjonalnej, którą w tej chwili obserwujemy, która również się przekłada poprzez działania zaplanowane wiele lat temu. Zresztą to potwierdza również umowa koalicyjna obecnego rządu niemieckiego w zakresie transformacji na przykład energetycznej. To, co w tej chwili się dzieje za naszą wschodnią granicą, o czym wspominał europoseł Patryk Jaki, to jest nic innego jak pokaz tego, jak źle zaplanowano, czy Europa w złym kierunku poszła. Polska zresztą podnosiła, zresztą na szczęście zarządu Zjednoczonej Prawicy apelowaliśmy, żeby się też tak nie działo. Pewnie jakieś błędy były popełniane, ale nie były to takie działania jak Platforma Obywatelska, która sprzyjała niemieckiej hegemonii, czy właściwie takiemu postępowaniu ślepo zapatrzonemu na tą strategię, która poprzez taką energiewende, czyli strategię związaną z uzależnianiem Europy od surowców rosyjskich, doprowadziła do tego, że dzisiaj na przykład Niemcy czy też inne kraje europejskie nie są takie odważne w sytuacjach zagrożenia wobec Rosji, dlatego że doprowadzono do pewnego uzależnienia. Po pierwsze dochodziło do korupcji politycznej, czyli poprzez zajmowanie wysokich stanowisk w koncernach rosyjskich, mowa tu o byłym kanclerzu Niemiec chociażby, a druga płaszczyzna no to jest to uzależnienie od gazu. Dywersyfikacja dostaw gazu to jeden z kluczowych aspektów, który dzisiaj jest na agendzie Zjednoczonej Prawicy, bo pamiętajmy o tym, że Polska potrzebuje mniej więcej 19-20 miliardów metrów sześciennych gazu. Pod koniec roku kończy nam się kontrakt jamałski, czyli umowa z Gazpromem. 5 miliardów do 7 to jest gazoport, a około 10 miliardów to jest Baltic Pipe, czyli jeżeli oczywiście będzie dane użytku, ale wszystko na to wskazuje, że nie będzie problemu z terminem. A pozostałe te 4 do 5 miliardów to jest to, co udaje nam się wydobyć poprzez wydobycie działania w Polsce spółki PGNiG. I jeżeli strategia transformacji ma polegać na tym, że przestawimy bloki węglowe, odejdziemy od węgla, przestawimy je na gaz, no to w ciągu kilku najbliższych lat będziemy potrzebowali dramatycznie dużej ilości zwiększone zapotrzebowanie na dostawy gazu do Polski, co będzie oznaczało, że będzie ryzyko, niestety, ale kontraktowania się z kierunkiem wschodnim albo ewentualnie z zachodnim, jeżeli Nord Stream 2 zostanie oczywiście zrealizowany, no to będziemy mieli do czynienia z kupowaniem niemieckiego gazu, który będzie de facto pochodził z Rosji. No to jest już jakaś kompletna aberracja i szaleństwo, do którego doprowadziły Niemcy poprzez oczywiście funkcjonowanie w Europie w taki sposób, że dyktują pewną strategię i ślepo niektórzy nawet w Polsce są na to zapatrzeni. Obserwowałem członków komisji do spraw Unii Europejskiej, gdzie pan minister Sikorski, no, miałem wrażenie, że w ogóle reprezentuje jakby interes innego kraju niż też Polska, no to, że jest europosłem polskim, ale tak wściekle atakowo no, uczestniczyła w tym pani premier Szydło. Pan minister Kaleta tłumaczył po kolei, krok po kroku były argumenty, a z drugiej strony mieliśmy ze strony opozycji takie szaleństwo wręcz ideologiczne, czy zapatrzenie na strategię niemiecką. Nie było żadnych argumentów. Niestety to często trafia na ten podatny grunt i co zresztą przynosi swoje negatywne żniwa, ale wracając do tej dywersyfikacji, do tej sytuacji geopolitycznej, wiemy dzisiaj, jak to jest bardzo ważne. I co by było, gdyby na przykład w 2015 roku nie wygrał Andrzej Duda, nie wygrałby rząd Zjednoczonej Prawicy? Mielibyśmy po prostu sytuację zdecydowanie gorszą, bo w tym roku, miejmy nadzieję, że zakończy się Baltic Pipe, czy będziemy uniezależnieni. Przecież nie tak dawno, jak wczoraj, pan wicepremier minister aktywów państwowych informował o tym, że polskie magazyny są zapełnione, bo istnieje ryzyko niestety, ale odcięcia dostaw gazu do Europy. Polska jest w tej komfortowej sytuacji, że my mamy magazyny. To jest wymóg ustawowy, że około 4 miesięcy to jest ten zasób, którym dysponujemy w magazynach. Ale na przykład Niemcy już takiej wymogu ustawowego nie mają, a nawet jak mają magazyny gazu, to ciekawostka, częściowo one się znajdują w rynkach rosyjskich. No to pokazuje pewien absurd i pewne patrzenie ślepe, czy wierzenie właściwie Federacji Rosyjskiej, że uprawia zupełnie inną politykę niż ta, która jest dzisiaj realizowana. Zresztą, gdy spojrzymy na słowa prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który w Gruzji podczas konfliktu powiedział, moim zdaniem prorocze, jakby nie było słowa, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie i mój kraj, czyli Polska, to ten scenariusz niestety krok po kroku jest realizowany. Później to Donald Tusk na molo w Sopocie w objęciach pana Putina rozmawiali. Później następowało wstrzymanie Baltic Pipe, przecież Baltic Pipe był z projektem wstrzymanym. I niestety, ale widzimy, że ten scenariusz, można powiedzieć, rosyjsko-niemiecki częściowo był realizowany. I to skutkuje dzisiaj bardzo poważnymi konsekwencjami. A co do tej praworządności, tej agresji instytucjonalnej, to oczywiście, jeżeli mamy sytuację, że może to porównać na zasadzie jechania samochodem, że mamy reguły, że w terenie zabudowanym 50 km na godzinę, przekroczymy 50, powyżej 100, są zabrane prawa jazdy. Jedzie Polak, jeszcze nie przekroczy tej prędkości, 90, jest zatrzymywany, ma zabrane prawo jazdy. Jedzie Niemiec po prostu bez jakiekolwiek ograniczenia, nikt nie wyciąga wobec niego konsekwencji, nie zabiera mu się prawo jazdy, co więc on jest traktowany kompletnie bezkarnie, bo się uważa, że jest innej kultury, bo ma obywatelstwo niemieckie. Więc są pewne reguły, które zostały przyjęte. Polacy, wchodząc do Unii Europejskiej, ich zaakceptowali, następne pewne decyzje również były akceptowane, ale zakres wymiaru sprawiedliwości. Chociażby nawet na płaszczyźnie takiej prostej dyskusji, no gdyby porównamy systemy europejskie, one są różne. Są różne dlatego, że nie są regulowane, nie zostały to w żaden sposób przeniesione do Brukseli, a tymczasem politycy europejscy uważają, że w Polsce można dyktować, jak powinien wyglądać chociażby skład sędziowski, czy można tworzyć takie warunki, gdzie dochodzi do tej, już można powiedzieć, pewnie osławionej słowami jednego z przyjeżdżających do Polski europosłów, który twierdzi, że chodzi o to, żeby dokonać zmiany władzy. No to coś niewiarygodnego. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj ma prawo naciskać, nawet nie na kwestie Zjednoczonej Prawicy, czy to Solidarnej Polski, czy Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim na uszanować wybór Polaków, bo to Polacy zdecydowali w demokratycznych wyborach, że w Polsce rządzi rząd Zjednoczonej Prawicy. A nie potrzebujemy żadnej akceptacji brukselskiej czy Europejskiej Partii Ludowej do tego, kto będzie w Polsce chociażby premierem. W sposób oczywisty dla chociażby pana kanclerza, czy też były kanclerz, wygodniej by było, gdyby to był pan Donald Tusk, bo te sympatie nie są ukrywane i to, o czym wspominał pan minister Jaki, nigdy nie zostało zdementowane, że chodzi o słowa pana Piskorskiego. Nigdy nikt nie pozwał pana Piskorskiego, że Platforma Obywatelska, czy właściwie ta partia, którą później się wywodziła Platforma Obywatelska, to była formacja tworzona za pieniądze niemieckie, więc ja dzisiaj nie mam wątpliwości, że tak jak kiedyś zresztą i prasa niemiecka, i rosyjska pisała, Donald Tusk, ich człowiek w Warszawie. Tak pisały rosyjskie gazety, tak pisały niemieckie gazety. Więc ten scenariusz niestety jest dzisiaj realizowany, bardzo niebezpieczny. I mam nadzieję, że opozycja nie dojdzie do władzy, bo w obliczu tak poważnych strategicznych decyzji, jak chociażby dywersyfikacja, bezpieczeństwo energetyczne, rządy Platformy oznaczałyby, że będziemy całkowicie uzależnieni, czy właściwie będziemy pozbawieni suwerenności energetycznej. Ona dzisiaj jest tak bardzo ważna, bo bez tego to chociażby doprowadzalibyśmy do wyłączenia Turowa. Przecież to prezydent Trzaskowski mówił o tym, że Turów należy wyłączyć. Sprawę na przykład Nord Stream 2, o czym wspominaliśmy, tak jak ważna jest dywersyfikacja, prezydent Trzaskowski, będąc wiceministrem spraw zagranicznych, czy osobą, która w imieniu Polski reprezentuje pewne stanowisko, mówił, że to jest projekt prywatny. Wiceminister spraw zagranicznych, ten specjalista europejski, jakim się ogłasza, czy ogłasza Platforma Obywatelska, że to jest ich specjalista w zakresie spraw europejskich, międzynarodowych, mówi, że to jest projekt prywatny. No to jest coś, co człowieka normalnie w demokratycznie funkcjonujących partiach dyskwalifikowałoby możliwości zabierania głosu, bo takiej pomyłki nie wolno było popełnić. Niestety, ale popełniono taką pomyłkę na gruncie całej Europy, która zbagatelizowała Nord Stream 2 i niestety dzisiaj widzimy, jakie to może mieć żniwa, bo ponad ponad 50% gazu do Niemiec, to właśnie rosyjski gaz.
Do naszej rozmowy powrócimy za chwilę, panie ministrze. Pan minister Patryk Jaki, Bruksela. Panie ministrze, niebezpieczne scenariusze, niebezpieczne działania dotyczące federalizacji Unii Europejskiej, także działania naznaczone budowaniu swoistego rodzaju hegemonii Niemiec. No i rodzące się pytanie, które stawiamy sobie w temacie rozmów niedokończonych o przyszłość Polski. Diagnoza w bardzo takim ogólnym zarysie postawiona. No i rodzące się także pytanie fundamentalne i zasadnicze. Co w tej bardzo napiętej, skomplikowanej sytuacji jako państwo polskie powinniśmy robić?
No ojcze, przede wszystkim musimy wzmacniać własne państwo, to znaczy przestać się już dzielić włos na czworo, tylko po prostu przywrócić sądownictwo władzy polskiej. Nie da się szantażować Brukseli, bo pamiętajcie, że oni nie mogą nas wyrzucić z Unii Europejskiej. Rachunek przecież tutaj ekonomiczny jest bardzo prosty. Oni w sumie chcieli nam dać tam około 770 miliardów, od czego trzeba odliczyć naszą składkę, ponad 300, chyba jeżeli mnie pamięć nie myli. Od tego kolejną ogromną część trzeba odliczyć jako kredyt, kolejną część jako dotacja, którą spłacamy między innymi w nowych podatkach, na które się zgodziliśmy. Dlatego tak naprawdę z tych pieniędzy zostaje niewielka kwota, a w zamian zobowiązaliśmy się do tego, że nie dość, że pozbawimy się własnej suwerenności energetycznej, to jeszcze zapłacimy za transformację energetyczną. Polska zobowiązała się do zapłaty. Według wyliczeń banku PKO BP ponad 2 biliony, prawie 2,5 biliona złotych. Czyli z jednej strony tam mamy, nie wiem, 200-300 miliardów, które mielibyśmy dostać na czysto, a z drugiej strony 2,5 biliona, które musimy koszty ponieść, których kosztów nie musielibyśmy ponosić, bo transformację energetyczną można realizować, ale nie takich szalonych proporcjach, jak proponuje to Unia Europejska. I my musimy wreszcie mówić nie. To znaczy, jeżeli wy nie dotrzymujecie umów i próbujecie brać Polskę gwałtem instytucjonalnym, wy nie przestrzegacie umowy, nas też ta umowa nie obowiązuje. Wy nie płacicie nam kredytu, którego wspólnie wzięliśmy, a to jest to KPO, w takim razie my nie będziemy dopłacać wam tutaj z podatków. Nie płacicie nam funduszy, nie będziemy dawać składki. Będziecie dalej próbować podważać to, że w Polsce istnieje konstytucja. Proszę bardzo, nie będziemy realizować waszej polityki klimatycznej i uzależniać się w dodatku od Rosji. Bo pamiętajcie państwo, że o co tutaj chodzi? Ja uzupełnię to, co powiedział pan minister, bardzo dobrze pan minister Ozdoba. Mianowicie chodzi o to, że te wszystkie OZE i tak dalej to są super rzeczy i fajne i to trzeba to inwestować, ale to jest tylko i wyłącznie wartość dodana do miksu energetycznego, dlatego że zawsze każde państwo potrzebuje przede wszystkim stabilne źródła energii. Są tylko, przypominam, trzy stabilne źródła energii. Węgiel, atom i gaz. Atomu jeszcze długo nie będziemy mieli takiego, który by nam zapewnił bezpieczeństwo energetyczne. Z węgla każą nam się pozbyć. Notabene twierdzą, że atom, duża część tych polityków europejskich, to nie jest czysty, to nie jest zielony. Czyli tak, węgla mamy się pozbyć, atomu jeszcze długo nie będziemy mieli, to co nam zostaje? Gaz. No i od kogo mamy kupować ten gaz? No oczywiście od Niemiec, które...
Mamy problem na łączach. Mamy nadzieję, że zaraz powrócimy do normalnego funkcjonowania także tej sprawy technicznej. Ważna sprawa. Bardzo proszę o kontynuowanie, panie ministrze. Rzeczywiście,
no
słyszymy się. O, i teraz jesteśmy. Bardzo proszę, Bruksela. Tak, pan minister Patryk Jaki, słyszymy się.
Chyba się coś zrobiło.
I lost connection.
Tak. Halo, słychać? Czy...
Bardzo proszę.
To oczywiście nie chciałbym wytrącać, jak pan minister powróci na antenę, pan europoseł, ale rzeczywiście te trzy podstawowe źródła stabilnej energii, to znaczy przez tą propagandę, bo to inaczej tego nie można nazwać. Ta zielona energia oczywiście, ona jest istotna, wiatraki, panele fotowoltaiczne, też nie chciałbym tutaj nic zniechęcać, ale pamiętajmy o tym, że to nie są stabilne źródła, bo nie zawsze wieje, nie zawsze świeci i tym podstawowym źródłem, który daje stabilność, możliwość ogrzania naszych mieszkań, daje możliwość to, że świeci w domach światło, to jest właśnie te trzy podstawowe źródła, czyli atom, o którym wspominał pan europoseł Patryk Jaki, to jest węgiel, którego każą nam się pozbyć i to jest gaz, który rozumiem, że miałby być importowany poprzez Nord Stream 2 i Niemcy miałyby być takim dystrybutorem, czy właściwie takim hubem, zarabiając na tym przez chwilę, dogadując się ponad głowami europejskich krajów.
Powracamy do Brukseli. Pan minister Patryk Jaki, bardzo proszę, panie ministrze.
przepraszam, bo tutaj przerwało na chwilę połączenie. Wracając do tego wątku, generalnie chodzi o to, że co możemy robić. To znaczy my naprawdę mamy bardzo dużo argumentów, tylko tutaj potrzeba odwagi, bo polityka, która do tej pory była prowadzona, ona po prostu była... Nie chodzi o to, że my chcemy być jacyś bardzo radykalni, tylko ta polityka była po prostu nieskuteczna. A widać, że im bardziej pozwalamy im gwałcić traktaty, tym bardziej oni po prostu idą dalej. I dlatego my ciągle jako Solidarna Polska apelujemy o to, aby tę politykę zmienić, ale co ważniejsze, musicie Państwo pamiętać, i to dobrze, żebyśmy teraz wszyscy rozróżniali. To znaczy w Polsce, mimo tego, że nasz Zjednoczona Prawica może mieć swoje wady, bo nie ma ludzi idealnych, ale alternatywą w tej chwili jest co? Alternatywą jest wybór opcji proniemieckiej, ludzi, którzy stuprocentowo podporządkują się temu projektowi centralizacji, federalizacji Stanów Zjednoczonych Europy, gdzie dla Polski jest przewidziane miejsce kraju drugiej, trzeciej kategorii. I wtedy, proszę Państwa, jeżeli tak się stanie, to nie miejmy żadnych złudzeń, bo są ludzie, którzy uważają, że na przykład to zapewni bezpieczeństwo Polsce. Nic takiego. Europa, Unia Europejska przecież nie zapewni żadnego bezpieczeństwa Polsce, dlatego że nie dysponuje żadnymi siłami zbrojnymi, które byłyby w stanie przeciwstawić się Putinowi. To, co gwarantuje nam, to, co może nam gwarantować bezpieczeństwo, to jest NATO i to jest nasza współpraca transatlantycka. Niestety, jak Państwo widzicie, Niemcy potrafią sprzedawać swoich najlepszych partnerów w Europie. Bo pamiętajcie Państwo, jest też taki argument mówiący o tym, że przecież no, mamy gospodarki połączone, Niemcy będą musiały to kalkulować, to wszystko prawda, ale zobaczcie, jak wygląda niemiecka gospodarka na Ukrainie. Przecież to jest zawsze numer jeden albo numer dwa, znaczy to po prostu firmy niemieckie ogromne pieniądze zarabiają i zarabiały na Ukrainie, a sprzedali ich bez mrugnięcia okiem. Oni nawet nie chcą pozwolić, teraz blokują im dostarczenie jakichś starych haubic z Finlandii, czy które nie mają żadnego znaczenia, większego znaczenia militarnego. Robią to po prostu, dlatego my nie miejmy złudzeń. To znaczy, jeżeli wybierzemy opozycję, to znaczy, że wybieramy projekt całkowitej utraty polskiej suwerenności i zgodzenie się na to, że my tam będziemy państwem drugiej czy trzeciej kategorii w tym nowym projekcie, bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa, bo to, co nam gwarantuje bezpieczeństwo, jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, to nie jest Unia, to jest ewentualnie NATO i Stany Zjednoczone, które mają tutaj projekcję siły, tylko pamiętajcie Państwo, że jednak to, co jest dla nas najważniejsze i to, o czym my powinniśmy pamiętać, to jest przede wszystkim siła własnego państwa. To w pierwszej kolejności będzie miało znaczenie i to spowoduje to, czy my będziemy potrafili zbudować silną armię, która będzie miała znaczenie. I zobaczcie na przykład na Turcję, która przez przecież kilka dekad, a był moment, kiedy gospodarczo była przecież na poziomie można by było powiedzieć, można powiedzieć Polski. Popatrzcie, jak przez kilka lat potrafiła stać się podmiotem w polityce zagranicznej. Nie popieram wszystkich działań oczywiście tureckich, ale pokazuje tylko, jak można być podmiotowym państwem. Przecież Turcy wywodzą się również jakby z byłego imperium. No, Polska też to było imperium, które... Nie ma się czego wstydzić. My często w ogóle jakby wychodzimy z takiego założenia minimalistycznego, boimy się mówić o historii, boimy się mówić o polskości, bo to jest takie, zrobiło się takie obciachowe przez te wszystkie media, prawda, które wciskają młodym Polakom, że coś, co jest fajnego, coś naprawdę fajnego, to jest ta europejskość. A coś takiego obciachowego, to jest ta polskość. Nie przekazując oczywiście tego, jak Polska miała ogromny wkład w budowę Europy od, prawda, w ogóle gdyby nie Polska, to kto wie, jakby dzisiaj Europa wyglądała, gdyby nie Wiedeń, gdyby nie Chocim, prawda, czy ogromny wkład polskiej myśli, zarówno kulturowej, jak i myśli ustrojowej, pierwsza konstytucja w Europie, prawda, tworzenie podwalin pod Unię Europejską i to przecież przypomina świętego Jana Pawła II, który promował hasło słuszne od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. W czasach rosnących absolutyzmów Polska była oazą wolności, do której wszyscy ciągnęli z całego świata. Znaczy mamy ogromny dorobek, którego po prostu nie powinniśmy się bać, my powinniśmy z niego korzystać, my powinniśmy pokazywać, że Polska to nie jest miejsce, które Niemcy mogą bezwzględnie i zawsze kopać i to jest dla nas przeznaczone miejsce kulturowe, tak jak oni by chcieli. Po prostu, jeżeli my dzisiaj zdecydowalibyśmy się na to, że wybieramy, że Polacy by się zdecydowali na to, że jednak wybierają tą opcję proniemiecką w Polsce, to ani nie zagwarantuje nam to bezpieczeństwa, ani nie zagwarantuje nam to rozwoju, patrz Ukraina, ani nie zagwarantuje to nam, a wprost przeciwnie, powoli będzie sprawiać, że polskość będzie znikała przez kosmopolityzm taki. A pamiętajcie Państwo, że jeżeli ktoś kiedyś w przyszłości będzie nam grożyła jakaś agresja, to zawsze się bada i to również również Putin bada na Ukrainie, zdolność ludzi do tego, aby identyfikować się z państwem i zdolność obrony, zdolność motywacji. Jeżeli my dzisiaj na przykład pozwolimy, bo ojciec mnie pytał, co powinniśmy robić. My przede wszystkim powinniśmy też, oprócz tego, co powiedziałem, czyli robić porządek w sądach, wzmacniać państwo, budować armię, zacząć zachowywać się podmiotowo, zacząć rozmawiać z Unią Europejską, nie na zasadzie takiej, że tam zgadzamy się na wszystko, ale przede wszystkim powinniśmy walczyć o polskiego ducha. O to, żeby ludzie mieli jakby przekonanie, że polskość to jest coś, co nie jest wcale gorsze od tego, co dzisiaj proponuje Europa, wprost przeciwnie. To jest coś jak czasów I Rzeczypospolitej. Pamiętajcie, że w czasach I Rzeczypospolitej to było tak, że do Polski dlaczego wszyscy w XVI czy XVII wieku z różnych stron, Niemcy chcieli być Polakami, Rosjanie chcieli być Polakami. Tam na koniec w końcówce XVII wieku to w ogóle elity rosyjskie, bojarzy, to mówili po polsku. Fascynowali się polską kulturą, ona była tak wysoko zwinięta, nie mówiąc, prawda, o tych terenach kresowych, gdzie mimo, że przecież traktowaliśmy równo Litwinów, to samodzielnie przyjmowali naszą kulturę, bo była tak atrakcyjna, ale przede wszystkim była wolna. W Polsce od, prawda, deklaracji warszawskiej, która potwierdziła przecież to lata dorobku polskiego, było tak, że po prostu w Polsce ta wolność, oprócz tych fundamentów moralnych, które zawsze Polska silne miała, prawda, które było oparte na chrześcijaństwie, na nauce Jezusa Chrystusa, no to oprócz tego tutaj była prawdziwa wolność, prawda? I dzisiaj, jak Państwo widzicie, no, historia przedstawia scenariusze, które się powtarzają, tak jak w cyklach. I dzisiaj jest tak, że na Zachodzie, kiedy szaleje cancel culture, kiedy nie każdy może wszystko powiedzieć, kiedy w Finlandii był minister, obecną polityk, ściga się po sądach, grozi więzienie za to, że Biblię cytuje, to Polska znowu może być to oazą wolności. Nie bójmy się o tym mówić. Nie bójmy się pokazywać, że Polska jest miejscem atrakcyjnym do życia dla każdego. I że to u nas możecie znaleźć wolność. Jeżeli wam przeszkadza ten kaftan poprawności politycznej, który się zaciska na Zachodzie. I po prostu ta często trzeba powiedzieć, to taka nieprawdopodobna głupota, prawda? No bo to jest tak, że mamy zagrożenie. Putin wykorzystuje to, że, prawda, u nas się dyskutuje o gender, czy tam na uniwersytetach zachodnich gender, LGBT, LGBTQ i tak dalej. I on się z tego śmieje i to wykorzystuje i po prostu prowadzi, zamiast zajmować się rzeczami poważnymi, to pieniądze się po prostu wydaje na rzeczy, na podważanie czegoś, co jest oczywiste, prawa naturalnego, prawda? Mówi się, że każdy człowiek jest Bogiem, że Boga nie ma. To jest w ogóle podważenie. Ja już wrzucę może na koniec jako taką puentę tej części rozmowy, mówiąc o tym, bo ojciec pytał, co powinniśmy zrobić. Znaczy, powinniśmy pokazywać, że Polska jest silna moralnie i w ogóle się tego nie wstydzi, prawda? Jednym z ostatnich takich pismy, pytań Platona, jeden z uczniów tam ateńskich zadał mu pytanie, czy tam u was, prawda, to władza to pochodzi skąd? To pochodzi od Boga, czy pochodzi od człowieka? I to jest jakby kluczowe pytanie, no bo jeżeli prawo i władza pochodzi od człowieka, czyli człowiek stawia się w miejsce Boga, to znaczy jak na przykład rozwijał to kardynał Rantiger, potem Benedykt XVI, no to też oznacza, że demokratycznie, tak jak w Niemczech, można uznać, że jakaś grupa nie nadaje się, jakaś grupa ludności czy jakaś grupa narodowa nie nadaje się do życia i można to podjąć demokratycznie taką decyzję, jeżeli nie ma tych fundamentów prawnych, które są na przykład, które potrafimy znaleźć w 10 przykazaniach, które są nienaruszalne. I to jest jakby, i to jest kwestia, i Polska może być tym silna, jeżeli będzie chciała, jeżeli nie będzie się tego bała, jeżeli zrozumie, że to nie jest obciachowe, tak jak próbują liberalne media przedstawić, ale wprost przeciwnie. To jest coś, co zawsze budowało i w przyszłości może budować jeszcze siłę Polski.
Stany Zjednoczone, Europy, a przyszłość Polski. Za chwilę pan minister Jacek Ozdoba. Chciałbym także naszych widzów i słuchaczy zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148. Panie ministrze, w tym całym zamęcie pojawia się jednak coraz więcej takich głosów, które mówią wprost, nie do takiej Unii Europejskiej wstępowała Polska, nie na takich warunkach. Na przestrzeni tych ostatnich lat wielokrotnie zostaliśmy oszukani.
To prawda, tylko że trzeba pamiętać o tym, że czym innym jest stan jakby prawny, czy właściwie te reguły, które obowiązują w Unii Europejskiej, a czym innym jest akceptacja tego, co jest przekroczeniem, czy właściwie takiego działania ultra vires. I to właściwie obserwujemy od jakiegoś czasu. Ta agresja prawna, ona nie znajduje podstawy prawnej de facto w tym, co się, na co się zgadzaliśmy i jak wygląda polityka traktatowa. I nie możemy akceptować czegoś, co nigdzie nie zostało uregulowane. No, chociażby ta kwestia tak zwanej praworządności, warunkowości mechanizmu, którym niestety, ale historia dość krótka pokazała, że Solidarna Polska miała rację, bo przestrzegaliśmy w dość krótkim okresie, że decyzja z 2020 roku jest po prostu błędna i że ten mechanizm będzie użyty szybciej niż myślimy. I tymczasem tak jest, bo to, że Polska dzisiaj nie ma środków finansowych, to pokazuje, że tak nie jest. Poza tym trzeba pamiętać, że Unia Europejska to nie jest taki dobry wujek, co coś daje za darmo. No, dostęp do rynku, tam są te gwiazdki w tej umowie, które są uwspólnotowieniem długu, czy chociażby kredytem, który trzeba spłacić określonymi wydatkami, które również są z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa Polski, o czym wspominamy, to bardzo często podkreślamy tą suwerenność energetyczną, która jest bardzo istotna, bo ona dzisiaj jest jedną z głównych płaszczyzn oddziaływania, czy właściwie takiej, można powiedzieć, elementu wojny hybrydowej, bo jak inaczej można nazwać chociażby wysokie ceny gazu, które są również działaniami rosyjskimi. I wszyscy już, to nie jest tajemnicą, że możemy się spodziewać, że mogą być problemy z dostawą gazu do Europy. Zresztą wspominałem również o wypowiedzi pana wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który mówił o zapewnieniu naszych magazynów i bezpieczeństwie energetycznym, przygotowywania na te scenariusze, co świadczy o tym, że musimy działać niezależnie, suwerennie i nawiązując do tego pytania, co powinniśmy zrobić, no to oczywiście oprócz umocnienia państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości, no te ostatnie decyzje są czymś abstrakcyjnymi, te pomysły, które powodowały gigantyczny chaos prawny, bo jak inaczej można nazwać sytuację, kiedy jeden sędzia będzie dyskutował z drugim sędzią, czy on, ty jesteś sędzią, czy też nie, podważał jego status, co doprowadzi do anarchizacji i do ryzyka wywrócenia wszystkich tych decyzji, a poza tym to w ogóle nie ma nic związanego z polityką, bo sędzia, który odbiera nominacja od pana prezydenta, staje się sędzią, koniec, kropka. A teraz jakiekolwiek polemika, że ktoś będzie weryfikował, czy on jest sędzią, jakie decyzje podejmował, jak orzekał, no to już jest coś, co doprowadziło do istnej katastrofy. Dlatego tu musimy być konsekwentni, nie możemy pozwalać, żeby ktokolwiek nam dyktował na podstawie wyssanych z palca regulacji, czy właściwie podstaw prawnych, bo Polska się nie godziła na przeniesienie decyzyjności, jak ma wyglądać kształt wymiaru sprawiedliwości do Brukseli, tylko to jest decyzja niezależna krajów Unii Europejskiej. Stąd te różnice w wymiarach sprawiedliwości w różnych krajach. To w polskim systemie jest akurat podobne, że chodzi o KRS do hiszpańskiego. Tam tej pretensji nie ma. A jeżeli chodzi o niemiecki, no to tam jest wprost upolitycznione. No, decyzje Ministerstw Landowych Sprawiedliwości, no to jest wprost upolityczniony wybór. Dalej można pójść, że sędzia, która zdecydowała, że bezpieczeństwo polskie energetyczne jest zagrożone, pani sędzia La Puerta. Ja rozumiem, że nie jest uznawana w ogóle za sędziego przez opozycję. Już na szczęście już nie jest sędzią, ale jak wydawała tą decyzję. Dlatego, że przecież ją wskazał rząd hiszpański. Co więcej, nawet w Hiszpanii by nie mogła orzekać, dlatego że miała określone sympatie polityczne, zresztą to wyrażała. Więc widzimy, że traktuje się to w sposób taki propagandowy, czy właściwie nie ma dyskusji merytorycznej. Nad tym ubolewam, że my w telewizji Trwam rozmawiamy o faktach, rozmawiamy o regulacjach prawnych, rozmawiamy o tym, co się dzieje, a nie ma tej propagandy, chociażby nawet jak w niektórych stacjach, to przejdę do kolejnego punktu, co jest bardzo ważne, to znaczy musimy wspierać polskie media, nie polskojęzyczne. No, tydzień temu oglądałem jedną z telewizji, której nazwy nie będę wymieniał i tam fachowiec w zakresie bezpieczeństwa Europy i specjalista w zakresie, mówię w cudzysłowie oczywiście, w zakresie tego, co się może wydarzyć, pan Cimoszewicz tłumaczył, jak Rosja jest agresywna. TW Carek tłumaczył, jakie działania, jakie zamiary ma Putin, przestrzegał, był jako ekspert, jako ten specjalista, jako człowiek wolnego światła, jako ten proeuropejski polityk. No to świadczy o tym, że naprawdę odwracamy, to jest pewien chichot historii. No, to jeżeli my dzisiaj przez część polskojęzycznych mediów uważamy, że to jest specjalista, no to widzimy, jakie intencje mogą być tutaj ukryte, więc musimy dbać na pewno o polskie media, musimy dbać o ten o ducha, o którego wspominał pan europoseł Patryk Jaki, o tradycję, o dbanie o kulturę i odrzucanie całkowicie tego, co jest związane z taką polityką wstydu czy właściwie kompleksu. Nie może być tak, że młodzi ludzie mają, że to, co polskie, to jest jakieś gorsze. No nie, no tak nie jest. No, popatrzmy na kraje, które są dzisiaj silne. Silne kraje, które są silne nawet w Europie, one dbają o swoją tradycję i musimy o to dalej kontynuować. Musimy dbać o naszą historię, o religię, o wpływ religii również i stworzenie takiej wolności poprzez pozwalanie na głoszenie Słowa Bożego, bo to jest istotne, żebyśmy nie dali się zapędzić w taką narrację, która pokazuje, że jeżeli masz inne zdanie, to jesteś gorszy. No dzisiaj na przykład dyskusja na temat chociażby wczorajszych materiałów również tej stacji, której nazwy nie chcę specjalnie wymieniać, tam była kwestia adopcji przez parę homoseksualną, przez dwóch mężczyzn dziecka i momentalnie się pojawiła jakaś kampania przeciwko homofobii. No to jeżeli ktoś ma inne zdanie, to zaraz homofobem, no nie dajmy się w jakieś szaleństwo zapędzić. Czy w ogóle zabiera się możliwość wypowiedzi. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj uważa, że nie jest więcej niż są, przynajmniej tak nauczono na biologii, nikt do dzisiaj nie podważył tego, że mamy płeć żeńską i męską, a widzę, że jeszcze są jakieś tam inne miksy, kombinacje, już ciężko mi w to wejść. Nawet kiedyś w jednym z programów zadałem pytanie przedstawicielce lewicy, żeby wymieniła po kolei te wszystkie konstrukcje. No nie była w stanie tego zrobić. Jak ktoś tak się wypowie, to od razu jest banowany. Niektóre nawet portale potrafią go zablokować, dlatego że ma inne zdanie, czy właściwie no, mówi tak, jak mówi nauka. Tak? Czyli biegamy w taką propagandę i stąd musimy na to bardzo być ostrożni i być wyczuleni.
Odbierzemy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Daniel z Wielkopolski się kłania. Witam ojca Piotra i gości w studiu. Dwa pytania mam do pana posła, europosła Patryka Jakiego i jedno pytanie dla pana ministra Ozdoby. Dwa pytania. Pierwsze kieruję do pana Patryka Jakiego. Czy jest taka możliwość, aby w takiej sytuacji trudnej, jak jesteśmy, wyjść w ogóle z Unii Europejskiej i rządzić się własnymi prawami? Czy jaka by nas to czekała konsekwencja? I czy w obliczu z drugiej strony Rosji, jeżeli tak pan tłumaczył, otoczymy się takim murem granicznym, jak po prostu nie dać się, albo po prostu ludziom przetłumaczyć, że obecny rząd może nie jest we wszystkim idealny, bo nigdy nie jesteśmy we wszystkim idealnym, ale tworzymy jedność i chcemy iść ku dobremu i widać, że rząd stawia mur taki obronny i chroni Polaków i wiemy, co chcemy. To jest drugie pytanie. I do pana ministra Ozdoby ostatnie pytanie odnośnie tych cen i tych podwyżek w związku z tymi podwyżkami energii. Czy te podwyżki były konieczne i w jaki sposób będzie rząd rekompensował dalej to, bo ja podejrzewam, że na tym się nie skończy, a rachunki były kolosalne, widać to w parafiach, bardzo ucierpiały, wiele parafii ucierpiało między innymi za opłaty za gaz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy bardzo gorąco. Panie Danielu, bardzo prosimy, pan minister Patryk Jaki. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest tak naprawdę pytanie o to, czy widzicie państwo, Putin potrafił zaprojektować jakiś swój plan, mimo że przecież oceniamy go negatywnie, no to potrafił zaplanować, jak widzi i konsekwentnie, on to napisał już dawno w swoich jeszcze pracach, że chce odbudować Związek Sowiecki i konsekwentnie krok po kroku, tu Gruzja, tu fragmenty, tu Krym, tu Donbas, prawda, i konsekwentnie ten plan realizuje. Niemcy dawno napisały już plan, że Europa ma być im podporządkowana i konsekwentnie realizują poprzez Unię Europejską w białych rękawiczkach plan dominacji politycznej, instytucjonalnej nad Europą, a kto im się sprzeciwia, będzie instytucjonalnie gwałcony jak Polska. No i to, czego mi brakuje jakby wśród polskich elit, to jest pomyślenia tego, czy gdzie Polska miałaby być, jaki my plany realizujemy, gdzie Polska miałaby być za za naście lat? Jaki my plan realizujemy? Ja nie ukrywam, że mam takie marzenie, że Polska mogłaby budować swoją siłę dokładnie tak, jak budowała w czasach I Rzeczypospolitej. To znaczy Polska dalej jest atrakcyjna dla Ukraińców, dla Białorusinów. My moglibyśmy tam budować swoją strefę sprawczości i budować swoją siłę może w lepszych czasach niż teraz. Ale żeby to się stało, to najpierw sami musimy być przekonani co do tego, że my chcemy powalczyć o coś więcej, że my chcemy bronić tego dziedzictwa, wspaniałego dziedzictwa przecież głównie pierwszej RP, prawda? Zmarły niedawno Jarosław Marek Rymkiewicz mówił o tym, że my nie powinniśmy się, że my nie powinniśmy tak tyle myśleć, żeby się uwolnić od komunizmu, tylko żebyśmy się uwolnili od czasu rozbioru. Nawołując właśnie do czasu tego, żeby, moim zdaniem, używając takiej przenośni, że pokazując to, że ta pierwsza Rzeczypospolita to jest wspaniały dorobek, to znaczy myśmy potrafili kiedyś, dzisiaj potrzebujemy na przykład dobrej armii. Pierwsza Rzeczypospolita potrafiła zbudować najlepszą armię na świecie. Znaczy był czas, kiedy w polu Polska była niepokonana, potrafiła dokonywać rzeczy niesamowitych. To znaczy wielokrotnie mniejsza armia potrafiła bić wielokrotnie większe uznane armie na świecie. No był czas taki, że duże armie dużych państw widziały tylko skrzydła husarii i uciekały z pola bitwy. To znaczy Polska kiedyś potrafiła tego dokonać, prawda? Jak czyta się po przebiegu na przykład bitwy, którą Sobieski organizował na Kresach z Kozakami i z Tatarami, którzy mieli prawie trzykrotnie większą przewagę i potrafił wygrać, no to przypomina się wyczyny militarne niemalże Juliusza Cezara, prawda? Jak potrafił to wszystko robić, czy bitwę pod Kuszynem, czy Żółkiewski, prawda? Czy koniec Polski, jedyny, który potrafił pokonać Gustawa Adolfa. Polskę stać na to, żeby zbudować silną armię, która będzie zmieniała, która będzie tworzyła siłę polityczną Polski, tylko my musimy w to uwierzyć. I to jest w ogóle na dłuższy temat. W tej chwili, odpowiadając wprost na pana pytanie, uważam, że Polska jest ważną częścią Europy. Miała bardzo ważny wkład w budowę ustrojowych fundamentów Europy, do których się dzisiaj często odwołuje, zapominając, że to Polska je tworzyła. Właśnie ta Polska, pierwsza RP. I Polska powinna walczyć o to, aby Europę zmienić, aby Europa wróciła do swoich korzeni, nie do tego, aby była wykorzystywana jako takie budowa Niemiec na szczudłach, tylko żeby była państwem, gdzie realnie wszyscy czujemy się jak u siebie w domu, każde państwo jest traktowane na równi. Tak chciał właśnie Schuman, tak budował tą Europę i my uważam, że powinniśmy jeszcze o to powalczyć. Natomiast chciałbym, żebyśmy mieli projekt taki, że w dłuższej perspektywie Polska będzie w stanie podmiotowo i suwerennie walczyć, jakby być tym, czym była kiedyś pierwsza Rzeczypospolita, gdzie nie do pomyślenia było to, że Polak będzie gorszy, jest gorszy, nie wiem, od Prusaka, czy gorszy jest od, prawda, czy gorszy jest od kogoś z Rosji. To było w ogóle nie do pomyślenia. Jak ktoś sobie poczyta fragmenty wyborów po ucieczce Walezego, jak wybierano polskiego króla, jakie dyskusje się wtedy toczyły i tak dalej, jak ktoś przeczyta sobie te stenogramy, czy te opowieści o tym, jak wyglądały wtedy dyskusje na temat wyboru króla, to z tego się przedziera takie, bo już była dyskusja, czy dołączyć na przykład do Habsburgów, prawda, wtedy tego imperium, ale wtedy przedzierała się taka myśl, że my Polacy jednak, wygrała taka myśl, nie? Że my nie jesteśmy gorsi ani od tych, ani od tamtych, mamy tutaj coś wyjątkowego do zaproponowania Europie. I jeżeli my dzisiaj znów potrafilibyśmy w to uwierzyć, po tych wszystkich latach gwałtów na Polsce, pierwsza, druga wojna światowa, ten komunizm, prawda, nieszczęsny, te porozumienia okrągłostołowe i tak dalej. Jeżeli my z tego wszystkiego byśmy potrafili wyjść i nauczyć się na nowo tej polskości, to wierzę, że może jesteśmy w stanie powalczyć o większy projekt. Natomiast ja mam swoje doświadczenia na przykład z czasów ustawy o IPN-ie, czego nie chcę jakby pogłębiać i wtedy zauważyłem, gdzie my jesteśmy w ogóle jako elita polityczna, gdzie my się znajdujemy, prawda, I czasem się tak budzę i mam wrażenie, że moglibyśmy o coś więcej powalczyć, a czasem jak sobie przypominam na przykład to, co się wtedy działo, gdzie Izrael może, a Polska nie może, no to pojawiają się u mnie wątpliwości. No i to jest temat pewnie na kilka godzin do rozmowy.
Dziękuję ślicznie. Pan minister Jacek Ozdoba. No oczywiście sprawa bardzo ważna i istotna, no drastyczne wzrosty cen energii, cen prądu dotknęły bardzo mocno kieszeni obywateli, ale także instytucji.
No to przyczyna jest na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony to jest kwestia działań między innymi rosyjskich, jeżeli chodzi o cenę gazu, czyli cała Europa ma problem związany ze wzrostem cen gazu na giełdzie. I niestety to się przekłada, stąd działania rządu związane z chociażby obniżeniem stawki VAT, w całym programy osłonowe, również dla instytucji, szczególnie które wymagają pomocy państwa. A co do energii, no to przyczyna jest jeszcze dodatkowo to oczywiście handel uprawnieniami. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które od początku do końca podnosiło apel. Ja jakiś czas temu przeglądałem znakomity moim zdaniem wywiad pana ministra Zbigniewa Ziobry, ministra prokuratora generalnego, ówczesnego europosła, z redaktorem, który wtedy pracował w TVP. Dyskusja dotyczyła mechanizmu zaakceptowanego przez rząd pani premier i pana premiera Donalda Tuska, MSR-u, czy Market Stability Reserve, że chodzi o handel uprawnieniami. No dzisiaj już handel uprawnieniami nie jest taką tajemnicą, bo widzimy, jakie przenosi to konsekwencje na polską gospodarkę. Czyli Unia Europejska wymyśliła sobie licencjonowanie emisji dwutlenku węgla. Nic by w tym złego pewnie nie było, gdyby to było przewidywalne i co roku tylko jeden mechanizm by funkcjonował, czyli co roku musimy coś redukować, żeby po prostu coraz mniej tego było. Ale dodatkowo wprowadzono po pierwsze giełdę, instrumenty finansowe, czyli by sobie bankster gra, inwestuje jakiś bank, który nie jest emitentem, czyli nie jest na przykład elektrownią. Dodatkowo jest jeszcze ten mechanizm MSR-u właśnie, o którym wspomniałem, czyli ten, który zdejmuje później tę liczbę uprawnień, to jest skomplikowane, ale powodujące, że te ceny strzelają do góry, one są nieprzewidywalne. Przecież kilka jeszcze lat temu, kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu ceny uprawnień to było 20 euro, wcześniej to było nawet 5 euro, a dzisiaj prawie 90 będzie to dochodziło do gigantycznych kwot, co powoduje, że w cenie naszego rachunku jest koszt polityki europejskiej, czyli nie tylko w koszcie produkcji, ale również w rachunku. To taka dziwna dyskusja, Komisja Europejska nie chce się przyznać do tego rzeczywiście, że ta europejska polityka to ponad 60% kosztów produkcji energii, czyli 60% z tego, co produkujemy, a w rachunku są jeszcze inne opłaty, to jest też kilkadziesiąt procent, czyli co miesiąc musimy za to zapłacić. Ale co tu jest jeszcze bardzo ważne, że te uprawnienia teoretycznie powinny trafiać do budżetu i część z tych uprawnień rzeczywiście trafia, idzie na cele, na przykład na termomodernizację budynków i jeszcze różne cele, ale mamy deficyt uprawnień, czyli polska gospodarka musi co roku dokupić około 65 milionów uprawnień. Co to de facto oznacza? Że Polacy w swoich rachunkach płacą za to, że na przykład jakiś bank niemiecki wykupił uprawnienia, licencję sobie do tych uprawnień, spowodował wzrost tych cen. I to nie idzie do polskiego budżetu, tylko to on na tym zarabia, bo kupił za 20, a sprzedaje za 80. I to jest cała tragedia tego systemu, który przekłada się na te koszty. Stąd ciepło, które idzie do góry i tu decyzja, które również uczestniczyłem, czy obniżka stawki VAT na ciepło. I niestety ta polityka europejska prowadzi do katastrofy nie tylko energetyki, ale również naszych budżetów. My przestrzegaliśmy przed tym, mówiliśmy, że ten system należy natychmiast reformować. Są podjęte działania inicjujące, żeby rzeczywiście ten system został zreformowany w całej Unii Europejskiej, ale pan Timmermans twierdzi, że to nie powinno kosztować 100 euro. Nawet niech kosztuje 200. Oni się z tego cieszą, że tak gigantyczne kwoty dzisiaj płacimy za to, że jest mechanizm spekulacyjny, niebezpieczny, giełdowy, nieracjonalny, który swoją drogą, gdy popatrzymy, jak Europa redukcję wprowadzała, powoduje to, że wcale nie jest ten spadek redukcji, czy cel, w jakim wprowadzono system do uprawnień do emisji CO2, wcale nie przynosi rezultatów. A gdy spojrzymy na to globalnie, to w tym czasie Chiny, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, cały świat zupełnie inaczej do tego podchodzi. No i kolejna płaszczyzna. To była bardzo ważna. Węgiel jest najbardziej emitujący, czyli widzimy, że ma być, on jest zły, Unia Europejska go nie chce. Gaz jest niby tym przejściowym, ale docelowo oczywiście jak mówimy o tym, co on ma być w podstawie, to musimy być zmuszeni do gazu, czyli widzimy, że dalej będziemy musieli za to płacić, a gaz oznacza uzależnienie od tego surowca z kierunku wschodniego, czyli elementy zabawy politycznej, niebezpiecznej gry Moskwy. Więc takie strategie, które są dzisiaj przedstawiane i ten handel emisjami, to jest coś, co natychmiast należy zreformować. I co gorsza, gdy dyskutujemy o planach, jak Europa patrzy na kwestię związaną z klimatem, z programami, no to mamy na stole projekt Fit for 55, czyli projekt, który nie dość, że będzie kosztował gigantyczne pieniądze, 2 400 000 000 na polską rodzinę to jest 256 tysięcy złotych i na każdego z nas 64 tysiące złotych, to są wyliczenia banku PKO, to zamiast reformować, ten system ma być jeszcze rozszerzony na budynki, na transport i znowu z instrumentami giełdowymi. Co więcej, ma być stworzony podatek od tego podatku europejskiego, który ma iść na cele chociażby związane z jakimiś działaniami unijnymi. To jest szaleństwo i to jest ta drożyzna. My dzisiaj co jedyne, co możemy zrobić, poza oczywiście tymi działaniami że wzywania, apelowania, inicjowania wyjścia, czy właściwie zmiany tego systemu ETS, to jest oczywiście minimalizować jego skutki w polskich rachunkach. Stąd te działania osłonowe, zmniejszanie VAT-u, też również na paliwa, które na nawozy, to bardzo ważna sprawa dla rolników, te nawozy są bardzo drogie, w wyniku między innymi polityki europejskiej. Dlatego to są działania, które podejmujemy, ale w dłuższej perspektywie oczywiście musimy do tego podejść bardzo konsekwentnie i mam nadzieję, że uda się to zmienić.
Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Stefan z Krakowa. Niech żyje Pan Jezus Chrystus i Maryja Panna zawsze dziewica. Uważam, że należy tu odwrócić nieco podmiotowość i zamienić miejscem z przedmiotowością. Mianowicie temat Stany Zjednoczone Europy, a przyszłość Polski raczej powinniśmy postrzegać całkiem odmiennie. Mianowicie Polska, a przyszłość Stanów Zjednoczonych Europy. Tu na podstawie wystąpień pana Jakiego i pana Ozdoby rysuje się pewien, można powiedzieć, scenariusz, który Polska ma do odegrania w Stanach Zjednoczonych Europy. Zatem nie Stany Zjednoczone Europy powinny kreować przyszłość Polski, a to Polska powinna starać się wpływać na przyszłość Stanów Zjednoczonych Europy. Sytuacja, jaką w tej chwili zastajemy, to jest sytuacja bardzo niekorzystna dla nas, chrześcijan. Ideologia, którą kierują się Stany Zjednoczone Europy, nie potrafi zjednoczyć wszystkich tych krajów, które do niej należą. Kogo te Stany mają jednoczyć w tej chwili? One jednoczą głównie tych, którzy wyznają jakiś nihilizm, aborcjonizm i tych wszystkich innych, którym obce są wzorce chrześcijańskie i nauki Kościoła katolickiego. My katolicy, my chrześcijanie, jesteśmy, można powiedzieć, wypierani z tej wspólnoty narodów Europy. Więc nie ma mowy w tej chwili o zjednoczeniu z nimi. My ich kochamy, my ich wielbimy, my chcemy być ich częścią, ale oni stają po prostu w poprzek naszym pragnieniom. Starają się nas wyprzeć. I teraz uwaga, musimy zacząć od naszego polskiego podwórka. Nawet tu w Polsce nastąpiło odejście od Kościoła. Popatrzmy na tych, co w czasach komuny chronili się pod sutannami kapłanów. Oni już w latach 90. odeszli od tego, mało tego, sprzeniewierzyli się temu, odeszli od Kościoła katolickiego. Popatrzcie, czy dziś w Sejmie jest jakieś stowarzyszenie, jakaś partia, która nosi w nazwie chrześcijański. Pamiętacie? Było kiedyś Chrześcijańskie Zjednoczenie Narodowe, była Liga Polskich Rodzin. Gdzie dziś są te partie? Nie ma. Nihilizm, aborcjonizm, można powiedzieć, wyparł z podwórka tutaj polskiego partię o obliczu chrześcijańskim. Tu w Polsce brak jest w tej chwili partii o obliczu prawdziwie chrześcijańskim. Oczywiście tę sferę uzupełnia PiS, Prawo i Sprawiedliwość i jego, można powiedzieć, sojusznicy. Ale jak dotąd brak, można powiedzieć, tutaj partii, która zdecydowanie będzie miała oblicze chrześcijańskie. Brak stronnictwa, które głosiłoby prawdy i prawa chrześcijańskie.
Panie Stefanie, w tej naszej pierwszej części musimy postawić kropkę. 3 minuty pozostały do zakończenia naszego programu, a chciałbym, aby nasi goście także mieli możliwość odniesienia się do pańskiego głosu. Pan minister Patryk Jaki, bardzo proszę, panie ministrze.
Oczywiście ma pan rację, że dzisiejsza Europa niesie te wszystkie antywartości i powinniśmy walczyć o to, aby zachować to, czym silna była Polska i czym silna była zawsze Europa. To znaczy, żeby był kręgosłup moralny oparty właśnie o naukę chrześcijańską. Natomiast proszę pamiętać też z drugiej strony, że najważniejsza walka, którą my toczymy, to jest walka o świadomość ludzi. Bo proszę pamiętać, że Sejm jest zawsze albo w dużej części odbiciem sposobu myślenia większości narodu. Jeżeli ktoś dzisiaj zadaje pytanie, dlaczego ci ludzie, którzy głosują przeciwko Polsce, znajdują się w Parlamencie Europejskim, dlatego że ktoś ich wybrał i nie dość, że to akceptuje, to wręcz oczekuje od nich takiego głosowania. I dlatego naszym zadaniem również jako polityków jest to, aby pokazywać, że kosmopolityzm to nie jest konieczna przyszłość Polski. To jest niestety możliwa przyszłość Polski, ale nie jest konieczna, że może być inaczej. Ale do tego potrzebny jest zbiorowy wysiłek pokazujący, że polskość to jest jednak coś wyjątkowego, że polskość to jest coś różnego od teraz, co pokazuje się w Europie i to może być coś lepszego. Niestety dzisiaj regularnie młodzieży i Polakom sprzedaje się, że polskość to jest coś gorszego niż ta nowa europejskość. I to jest nasze najważniejsze zadanie i w tym punkcie muszę się z panem zgodzić.
Dosłownie minuta, bardzo proszę, panie ministrze.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien paradoks, który występuje. Znaczy, ci, którzy mówią o tym, że są tolerancyjni i środowiska lewicowe, oni są skrajnie nietolerancyjni. Znaczy, nie może być takiej sytuacji, że ktokolwiek dzisiaj zabrania głosić Słowa Bożego, czy też zabrania w ogóle wyznawania wiary. I tego jesteśmy dzisiaj świadkami, dlatego że środowiska lewicowe bardzo mocno również to robią w parlamencie. Bo jeżeli tylko masz inne zdanie, chrześcijanin jest z natury osobą tolerancyjną, słuchającą, która w sposób przekonania czy poprzez swoje świadectwo chce, aby ktoś zrozumiał, na czym polega chrześcijaństwo, a człowiek, który jest taki skrajnie lewicowy, człowiek, który wyznaje tą ideologię, on jest po prostu nietolerancyjny. Chrześcijaństwo zaczyna być przez nich traktowane jako nacenzurowane. Nie możemy na to pozwolić, również siły polityczne w parlamencie niestety tak też postępują. My na to oczywiście nie pozwalamy i nie pozwolimy, ale decyzje są w rękach, wszystko jest w rękach wyborców.
Więcej w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Stany Zjednoczone Europy, a przyszłość Polski. Nasi goście, pan poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie ministrze. Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.
I w studiu telewizji Trwam w Toruniu z nami był pan minister Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Bóg zapłać, panie ministrze.
Pana Bogiem.
Dziękuję serdecznie także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.